Więc w Biblii są tematy różne. Tak? Różnorodne tematy można znaleźć w Piśmie Świętym. Jedne są łatwe i przyjemne, zarówno dla ucha, jak i dla duszy, ale we wszystkim musi być równowaga, musi być balans zachowany i w Biblii też są tematy trudne i tematy, od których byśmy najchętniej uciekli, ale one tam są i nie można uciec, nie można ich zostawić. I dzisiaj jeden z takich tematów chciałbym poruszyć i jest to temat dyscyplinowania, temat dyscypliny. Niełatwy i nieprzyjemny temat, ale jest w Biblii na temat dyscyplinowania, więc przeczytajmy jeszcze raz fragment z listu do Hebrajczyków, wersety od 4 do 11. Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi i zapomnieliście o napomnieniu, które się zwraca do was jak do synów. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza. Bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami, bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Ponadto szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali. Czy niedaleko więcej winniśmy poddać się Ojcu Duchów, aby żyć? Tamci bowiem karcili nas według swego uznania na krótki czas, ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Pewnego razu, dwa czy trzy lata temu, byliśmy razem z Tomkiem w piaskownicy i byłem świadkiem pewnej sytuacji, pewnej sceny. Była tam para bliźniaków w tym samym wieku co Tomek i były to wakacje i zajmowała się nimi babcia. I w pewnym momencie ta babcia powiedziała: chłopaki, idziemy do domu. No to chłopaki oczywiście nie, prawda, nie. Na co babcia: już idziemy. Wtedy jeden z jej wnuczków miał łopatkę, wziął łopatkę i nabrał piachu, podszedł do babci i tą łopatką z tym piachem rzucił, sypnął jej prosto w twarz. Więc babcia się bardzo zdenerwowała. I pierwsza myśl, jaka pojawia się pewnie odnośnie tego dziecka, to ale bachor, ale bachor. Przydałoby się mu trochę dyscypliny. I trzeba powiedzieć, że chyba to jest właściwa myśl, tyle że każdy z nas wcale nie jest lepszy od tego małego dziecka, co sypnęło babci piaskiem w twarz. Wszyscy z natury jesteśmy grzesznikami i od małego raczej wybieramy bunt niż posłuszeństwo. Nie tylko względem naszych rodziców czy jakichś autorytetów, ale przede wszystkim bunt względem Boga. Dlatego potrzebujemy dyscypliny w naszym życiu. Nie tylko w tym fizycznym życiu, ale też i w tym duchowym. Więc jakie masz odczucia odnośnie dyscypliny, odnośnie karcenia, karania? No zapewne negatywne. Nikt tego nie lubi, tak? Ale mam nadzieję, że po dzisiejszym kazaniu nasze podejście do dyscypliny zmieni się i będzie właściwe, będzie pozytywne. I w tym celu przyjrzymy się temu fragmentowi, żeby zobaczyć, jak Boże Słowo ogólnie mówi o dyscyplinie, o dyscyplinowaniu, o karaniu. Pierwszy i kilka punktów, tak krótko. Pierwsza rzecz, o której chciałem powiedzieć, to, że dyscyplina czy dyscyplinowanie jest wyrazem miłości Boga. Dyscyplinowanie jest wyrazem miłości Boga. Werset 6 mówi: bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze, każdego syna, którego przyjmuje. Więc dyscyplina jest wyrazem miłości Boga. Ktoś powie, ale jak Bóg może kochać i w tym samym czasie dyscyplinować? Wielu ludziom to się nie zgadza. Tak? No jak miłość może iść z karą czy z karceniem? No odwrotna sytuacja, gdyby Bóg Bóg kochał i nie karcił, no byłaby dziwna i absurdalna. A tak to jest całkiem normalne i naturalne, że Bóg kocha i karze tych, których kocha. Prawda? Bo jeżeli ktoś nie karze, znaczy, że nie kocha. Jeżeli Bóg by pozwalał na wszystko, to wniosek byłby bardzo jasny. Bogu nie zależy. Bóg się nie przejmuje, Bóg nie dba, Bóg się nie interesuje, Bóg się po prostu nie przejmuje. A jeżeli komuś nie zależy, nie dba o to, nie interesuje się, to znaczy, że nie kocha. Czy możesz sobie wyobrazić ojca, na przykład, któremu 14-letni syn mówi: tato, idę do dilera, żeby kupić jakieś dragi, pójdę do sklepu, później pójdę do sklepu alkoholowego, kupię flaszkę wódki, będę brał narkotyki, będę upiję się, później wezmę twój samochód i razem z kumplami pojedziemy szukać prostytutek. A ojciec by odpowiedział: fajnie, synu, zrób to, kocham cię. No to jest tak, prawda? Więc to ojciec generalnie nie dba o to, co robi syn, jego niepełnoletni, nie przejmuje się tym, więc jak może mówić, że go kocha? Pokazuje tak naprawdę, że ma gdzieś to, co ten syn chce zrobić i ma gdzieś tego syna, już nie powiem gdzie. Więc na tym polega miłość, że się dba, że się interesuje i że zależy nam na drugiej osobie. A jeżeli zależy nam na drugiej osobie, to znaczy, że będziemy reagowali, że będziemy dyscyplinowali. Ponieważ tego też wymaga miłość. Więc po pierwsza rzecz, dyscyplina jest wyrazem Bożej miłości. Po drugie, dyscyplina jest dla naszego dobra. Tak, dyscyplinowanie, karcenie jest dla naszego dobra. Werset 10 mówi: ten, jest w kontekście Bóg, czyni to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości. I dalej czytaliśmy w tym fragmencie, że bez uświęcenia nikt nie ujrzy Pana. Jeżeli zatem Bóg dyscyplinuje swoje dzieci, robi to dla ich dobra, ponieważ chce, aby uczestniczyły w Jego świętości. Co to znaczy uczestniczyć w świętości Boga? To przede wszystkim znaczy odzwierciedlać Jego charakter, Jego naturę. Każde dziecko w jakiś sposób odzwierciedla swojego ojca. Boże dzieci odzwierciedlają charakter swojego niebiańskiego ojca poprzez świętą naturę, poprzez wewnętrzne podobieństwo do Niego. Bóg jest duchem, więc zewnętrzne podobieństwo nie wchodzi w rachubę, tak? Musi to być wewnętrzne podobieństwo, charakter, który jest święty. I to wskazuje, że jesteśmy Bożymi dziećmi, więc naszym modelem, naszym wzorcem jest Boży Syn, Jezus Chrystus. Więc uczestniczyć w świętości Boga to być jak On. Ni mniej, ni więcej. Być jak Jezus Chrystus. I dyscyplina jest nam potrzebna, abyśmy się stawali coraz bardziej podobni do Niego przez chodzenie w uświęceniu. Oczywiście potrzebujemy działania Ducha Świętego, potrzebujemy współpracy z Duchem Świętym, żeby przemieniał nas, żeby upodabniał się do nas, ale dyscyplina jest potrzebna do tego, żeby móc współpracować z Duchem Świętym. Ponadto uczestniczenie w świętości oznacza bycie razem z Ojcem, bycie tam, gdzie On jest. A tam, gdzie jest Ojciec, tam nie ma płaczu. Nie ma choroby, nie ma śmierci, nie ma cierpienia, nie ma zmagania, nie ma bólu, nie ma grzechu. Więc jest to najlepsze z miejsc, do jakiego możemy trafić, jakim możemy być. Więc jeśli Bóg nas dyscyplinuje, robi to dla naszego dobra, ponieważ chce, abyśmy byli razem z Nim i mogli uczestniczyć w Jego świętości, mogli doświadczać tego wszystkiego, co jest w tym miejscu, w którym On jest, teraz w niebie. Jest bardzo ważna rzecz, którą trzeba w tym miejscu podkreślić. Religijna dyscyplina nie jest w stanie uczynić nikogo świętym. Ludzie zamykają się w klasztorach i zakonach albo w swoim życiu poddają się jakimś programom czy też jakimś systemom dyscypliny po to, żeby stać się świętymi. Poddają się dyscyplinie z nadzieją, że to zmieni ich serce. Ale tak się nie stanie. Jest powiedziane, znaczy z czego są brylanty? Z diamentów. A co to jest diament? Węgiel, prawda? Ale żeby otrzymać brylant, nie można wziąć węgla kamiennego, tego czarnego, oszlifować go i po oszlifowaniu otrzymamy brylant. Nie, po oszlifowaniu otrzymamy oszlifowany kamień węgielny. Tak? To się, natura tego się nie zmieniła. Więc żeby był brylant, musi być najpierw diament. Nie? Więc tak samo to działa w tym duchowym wymiarze. Człowiek, który nie jest narodzony na nowo, który nie otrzymał nowego serca, który nie ma Ducha Świętego, nie doświadczył przemiany życia przez Ducha Świętego, jest jak kawałek węgla, tego ciemnego, czarnego. Religijna dyscyplina może go oszlifować, ale on ciągle pozostanie kawałkiem węgla. To nie będzie brylant. Może być jego zachowanie zewnętrzne, może być przyjemne dla ludzi, ale jego natura ciągle będzie ta sama, to będzie kawałek węgla. Ale człowiek, który jest narodzony na nowo przez osobistą wiarę w Jezusa Chrystusa, jest z natury diamentem. Wystarczy go oszlifować, a stanie się brylantem. Więc dyscyplina, czy poddawanie się duchowej dyscyplinie nie zmienia natury człowieka. Ona może ją tylko oszlifować. Dyscyplina nie jest w stanie zgładzić grzechu. Tylko wiara w Jezusa Chrystusa może to uczynić. Więc jeżeli jesteś grzesznikiem, takim czarnym węglem, to nie potrzebujesz takiej duchowej dyscypliny, religijnej dyscypliny, tylko nowego serca, nowej natury, wewnętrznej przemiany. Potrzebujesz stać się takim diamentem przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I dopiero wtedy, po właściwym oszlifowaniu, staniesz się takim brylantem. Więc dyscyplina, dyscyplinowanie, karcenie, karanie jest dla naszego dobra. Tak? Bóg. Dyscyplina jest wyrazem Bożej miłości i dyscyplina jest dla naszego dobra. I po trzecie, dyscyplina powoduje szacunek do Boga. Werset 9. Szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali. Czy niedaleko więcej powinniśmy poddać się Ojcu Duchów? Skąd się bierze szacunek do rodziców? Stąd, że dyscyplinują swoje dzieci. Ale trzeba to właściwie zrozumieć. Szacunek dzieci do rodziców nie bierze się stąd, że rodzice leją swoje dzieci. To trzeba rozróżnić, tak? Szacunek dzieci do rodziców bierze się z dyscyplinowania dzieci. Dyscyplinowania nie można sprowadzać wyłącznie do lania w tyłek. Jest to dyscyplinowanie, to dużo szersze pojęcie. Dyscyplinowanie to inaczej korygowanie złego postępowania i zastępowanie go właściwym. Inne tłumaczenie tego wersetu, tłumaczenie Nowego Przymierza, tłumaczy to zdanie właśnie w taki sposób, że szanowaliśmy naszych ojców za to, że nas karcili. Czyli dyscyplinowanie jest źródłem tego, że my szanujemy swoich ojców. Więc jeżeli Bóg nas karci, to ma prowadzić nas do tego, że będziemy Go szanować, że będziemy się liczyć z Jego zdaniem, że będziemy Jemu posłuszni. W związku z tym warto się Jemu poddawać w dyscyplinowaniu. W końcu stawka jest bardzo wielka, ponieważ jest to uczestniczenie w Jego świętości. Kiedy Bóg nas dyscyplinuje, jest to dla naszego dobra. A to, co od Boga wychodzi, jest dobre i święte. I przez to, że w ten sposób Bóg okazuje nam swoją miłość i chce dla nas najlepszego, to prowadzi nas to do szacunku dla Boga. Jeżeli wiesz, że karcenie zbliży cię do Boga, spowoduje bojaźń Bożą, to jako chrześcijanin chyba raczej powinieneś chcieć, aby Bóg cię dyscyplinował. Czyli trzeci punkt, dyscyplina powoduje szacunek do Boga. Czwarty punkt, dyscyplinowanie nie jest przyjemne. Dyscyplinowanie nie jest przyjemne. Werset 11. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Karanie nie jest przyjemne zarówno dla tego, który karze, jak i dla karanego. jest bolesne zarówno dla tego, który karze, jak i dla karanego. Obie strony w jakiś sposób odczuwają ból. Chociaż są to dwa różne rodzaje bólu. Bóg nie ma przyjemności w tym, żeby karać swoje dzieci, prawda? Żaden rodzic nie ma przyjemności w tym, żeby karać swoje dzieci. Jak każdy rodzic, Bóg wolałby i cieszyłby się tym, gdyby jego dzieci były we wszystkim mu posłuszne, ale niestety tak nie jest. Więc istotą karania jest, żeby chwilowo bolało. Nie oznacza to tylko i wyłącznie bólu fizycznego. Kiedy boli, wtedy mamy jasny sygnał, że to coś się Bogu nie podoba i że Bóg nie będzie takich rzeczy puszczał płazem ani tolerował. I dzięki Bogu, że Bóg wie, jak dyscyplinować nas, żeby odniosło to najlepszy i zamierzony skutek. I czasami to dyscyplinowanie będzie polegało na tym, że Bóg wzbudzi w nas poczucie winy. Wzbudzi w nas poczucie smutku z powodu jakiegoś złego działania. I to poczucie winy i smutek doprowadzi do zmiany naszego postępowania. Apostoł Paweł zdyscyplinował wierzących w Koryncie poprzez to, że zasmucił ich. Napisał tak. Nie mam tego ślonego. Teraz jednak cieszę się nie dlatego, że byliście zasmuceni, ale że byliście zasmuceni ku upamiętaniu. Zasmuceni bowiem byliście po Bożemu, tak, że w niczym nie ponieśliście szkody z naszej strony. Albowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje. Patrzcie, co ten wasz smutek według Boga sprawił, jaką gorliwość, jakie uniewinnianie się, jakie oburzenie, jaką obawę, jaką tęsknotę, jaki zapał, jaką karę. Więc Paweł zasmucił ich, zdyscyplinował ich, spowodował, że zasmucili się, ale zasmucili się we właściwy sposób, po Bożemu. I ten smutek spowodował, że skorygowali się. Że zmienili swoje postępowanie. Tak samo Bóg w nas działa. Czasami delikatnie, powodując smutek. I wtedy, żeby nie chcemy zasmucać Boga, nie chcemy zasmucać Ducha Świętego i poddajemy się Bogu i robimy to, co On chce. I to przynosi nam radość wtedy. Więc smutek z Boga doprowadził do poprawy, do zmiany na właściwe, na dobre. Czasami jednak kara może być naprawdę surowa. I znowu musimy odwołać się do kościoła koryńskiego, który jest przykładem tego. Wierzący w Koryncie w pewnym momencie przestali spożywać wieczerzę pańską we właściwy sposób, jako ciało Chrystusa. I nie chodziło tutaj o samą wieczerzę pańską, tylko chodziło o to, że przestali właściwie traktować innych wierzących. Tak jak tego Pan Jezus nauczył. I to się nie spodobało Bogu i Bóg osądził Koryntian. I Paweł napisał w swoim liście do nich, w pierwszym liście do Koryntian, tak, dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło. I mówi to w kontekście sądu, jaki Bóg wykonał na Koryntianach. Więc dla Pawła jest jasne, że jest to forma dyscyplinowania wierzących przez Boga. Czasami będzie to delikatne napomnienie, delikatne działanie Boga, ale czasami Bóg będzie działał z całą surowością, ponieważ są rzeczy ważne i ważniejsze, tak? Więc mamy tutaj dwie, więc to był punkt, że dyscyplina nie jest przyjemna, ale przypominam, że jest to chwilowy ból i ma trwające rezultaty wieczności. Piąta rzecz. Dyscyplina ma nas wyćwiczyć. Werset 11. Którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Żadne karanie, czyli karanie ma nas wyćwiczyć. Dyscyplina ma nas wyćwiczyć. Po co jest stosowana dyscyplina? No, dyscyplina nie jest celem samym w sobie, prawda? Nie jest taką sztuką dla sztuki, żeby dyscyplina, że musi być. Prawda? Ona jest tylko środkiem do osiągnięcia pewnego celu. Tym celem jest, abyśmy uczestniczyli w świętości Boga. To znaczy, że dyscyplina ma nas wyćwiczyć, abyśmy w tej świętości chodzili. Abyśmy wiedli życie godne Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa. Więc dyscyplina to nie tylko korygowanie złych zachowań, ale też kształtowanie właściwych. Kiedy na przykład mówimy dziecku, żeby pozbierało swoje zabawki, a ono rzuca nimi dookoła, wtedy stosujemy dyscyplinę. I staramy się pokazać, że takie zachowanie jest niewłaściwe. Nie wolno rzucać zabawkami, ponieważ mogą się zepsuć, ponieważ mogą kogoś zranić, ponieważ można coś nimi zepsuć, można zbić szybę czy wybić okno. Ale nie zatrzymujemy się w tym miejscu. Nie tylko mówimy, że to jest niewłaściwe. Musimy iść krok dalej. Pokazujemy, jak właściwie należy to robić. Tak samo robi Bóg. Kiedy mówi do nas przez, na przykład przez dekalog, przez 10 przykazań, to właśnie tak działa. Mówi, nie rób tego. Ale z drugiej strony mówi nam, tak należy robić. Na przykład Bóg mówi, żeby nie mieć innych bogów oprócz Niego. A to oznacza, że właściwym jest, by tylko On był naszym Bogiem. Więc Bóg pokazuje to, co jest złe z jednej strony, ale z drugiej strony pokazuje, co jest właściwe. I na tym polega dyscyplina. Więc kiedy Bóg dyscyplinuje swoje dzieci, to koryguje ich złe postępowanie, ćwiczy je, aby postępowali właściwie i w ten sposób chodzili w praktycznym uświęceniu. Dyscyplina jest stosowana do pewnego momentu, aż cel zostanie osiągnięty, aż człowiek będzie wyćwiczony. To znaczy do momentu, kiedy złe postępowanie zostanie zastąpione przez właściwe, przez dobre postępowanie. Kiedy chrześcijanin będzie już na tyle wyćwiczony w chodzeniu w danym aspekcie życia, w uświęceniu, że nie będzie już potrzeby stosowania dalszej dyscypliny. Czyli do momentu, kiedy Boże dziecko będzie już wyćwiczone. Ale dopóki żyjemy w tym ciele i grzeszna natura jest w nas, to zawsze będzie potrzeba dyscyplinowania, karania, karcenia w naszym życiu. Zawsze będzie. I ostatni punkt. Dyscyplina prowadzi do pokoju. Werset 11. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Inne tłumaczenie mówi, że zapewnia pełen pokoju owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Wyobraź sobie nauczyciela, który absolutnie nie stosuje dyscypliny i uczniowie wchodzą mu na głowę. Kiedyś było w telewizji taka w wiadomościach taki program na temat nauczyciela. No nie radził sobie, czy nie. No, uczniowie wchodzili mu na głowę. Wkładali śmietniczkę na głowę, nagrywali to, wyzywali go. Robili generalnie wszystko, co chcieli, nie przejmowali się nauczycielem. Zajmowali się wszystkim, tylko nie nauką, ani żeby go słuchać. I jaki był tego owoc? Totalny chaos. Totalny chaos. Każdy robił, co chce. Prawo dżungli. Silniejszy rządzi. Nawet jeśli były tam osoby w tej klasie, które chciały się czegoś nauczyć, to i tak to nie było możliwe, ponieważ inni przeszkadzali. Inni rozpraszali, inni robili, co chcieli, więc panował chaos. Ale jeśli jest dyscyplina, jeśli nauczyciel jest szanowany, to w klasie panuje ład i porządek. Jest pokój. Każdy stara się czegoś nauczyć, a jeśli ktoś, kto nie chce się uczyć, jest obecny, to przynajmniej stara się nie przeszkadzać innym. Więc jest pewien porządek, jest pokój, ład. Więc kiedy jest dyscyplina, kiedy Boże dzieci się jej poddają, to skutek tego jest taki, że wydawany jest owoc sprawiedliwości, który jest pełen pokoju. To znaczy, że wiara w Chrystusa jest praktykowana w zgodzie z nauczaniem Jezusa i odbywa się w atmosferze pokoju, a nie chaosu, w zgodzie z innymi wierzącymi. Kiedy pomyślimy na przykład o Koryntianach, znowu, tam było wiele problemów, różnych problemów, różnych podziałów. I ile to bałaganu wprowadzało do funkcjonowania wierzących na co dzień, do funkcjonowania całego zboru. Ale kiedy została zastosowana dyscyplina, kiedy Paweł napisał list, skorygował, spowodował smutek od Boga i od razu pokój zapanował. Tak? I wierzący Kościół mógł normalnie funkcjonować w pokoju, mogli wydawać owoc sprawiedliwości, mogli praktykować swoją wiarę w sposób, który byłby pełen pokoju, ładu i porządku. Więc dyscyplina jest, owocem dyscypliny jest pokój. Kilka słów zastosowania na koniec. Dyscyplina nie jest przyjemna, ale musimy pamiętać, że ta nieprzyjemność trwa tylko chwilę i ostatecznie przynosi dobre owoce, sprawia w nas szacunek do Boga, jest dla nas dobra, ponieważ odzwierciedla Bożą miłość do nas. Więc biorąc to wszystko pod uwagę, trzeba powiedzieć, że więcej rzeczy przemawia na jej korzyść niż przeciwko niej. Więcej rzeczy jest pozytywnych odnośnie dyscypliny niż negatywnych. Dlatego dyscyplina jest naszym przyjacielem, powinna być naszym przyjacielem, a nie wrogiem. Salomon w swoich przypowieściach, a był to najmądrzejszy człowiek na świecie, tak obdarzony wielką mądrością przez Boga, w tych swoich przypowieściach mówi bardzo dużo na temat karności, na temat dyscypliny. Na przykład już na samym początku mówi: bojaźń Pana jest początkiem poznania, głupcy gardzą mądrością i karnością. Więc Salomon mówi dużo o dyscyplinie, o dyscyplinowaniu, o karaniu, ale musimy pamiętać, do kogo jest ta księga skierowana. Ta księga nie jest skierowana do niewierzących. Ta księga jest skierowana do osób wierzących, do tych, którzy szukają mądrości Bożej. A wierzący są ludźmi, którzy szukają Bożej mądrości, więc człowiek wierzący powinien być osobą, która kocha dyscyplinę, poddaje się Bogu i Jego dyscyplinowaniu. Każdy, kto widzi swoje serce, tak jak widzi je Bóg i wie, jak jest podstępne ku złemu, przyzna, że potrzebuje dyscyplinowania, że potrzebuje być korygowany. I Bóg to dobrze wie i dlatego dał nam swoje słowo. Drugi list do Tymoteusza, 3 rozdział, 16-17 mówi: całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Więc w oparciu o słowo człowiek wierzący musi być dyscyplinowany. Ale musimy też pamiętać o bardzo ważnej sprawie. Chrześcijaństwo, bycie chrześcijaninem to nie tylko, czy to nie wyłącznie i nie tylko prywatna sprawa. Tak dzisiaj się próbuje sprowadzić religię do, czy chrześcijaństwo do tej sfery prywatnej, ale tak nie jest. Bycie chrześcijaninem to bycie członkiem Bożego ludu, to życie we wspólnocie ludu Bożego, bycie w społeczności ludu Bożego. Więc żeby w tej społeczności był pokój i porządek, potrzebna jest dyscyplina. Dlatego Pan Jezus dał narzędzia do dyscyplinowania wierzących. Stary Testament pokazuje nam, jakie były skutki braku dyscyplinowania. Do czego to prowadziło? Doprowadziło do tego, że Bóg w końcu odebrał ziemię Izraelitom i wygnał ich. Więc skutki były opłakane. Więc bycie chrześcijaninem to funkcjonowanie w społeczności. Nie, to jest nie tylko prywatna sprawa, nie wyłącznie prywatna sprawa. W związku z tym potrzeba jest dyscypliny, żeby móc funkcjonować w takim większym organizmie. I ponieważ jesteśmy grzesznikami, to jeśli chodzi o dyscyplinowanie, to pewnie każdy z nas popełnił błędy. Oj, popełniliśmy błędy i będziemy popełniać błędy. Czasami będzie to zbyt pobłażliwe potraktowanie jakiejś sytuacji. Innym razem będzie to zbyt surowe potraktowanie. Jeszcze innym razem będzie to działanie w złych emocjach i zupełnie nieadekwatne do zaistniałej sytuacji. Jesteśmy grzesznikami i możemy chcieć dyscyplinować, ale będą problemy z tym. Dlatego tak bardzo powinniśmy polegać na tym, co Bóg mówi nam odnośnie dyscyplinowania. Jego karcenie jest zawsze właściwe, więc powinniśmy zdać się na Jego instrukcje, jakie daje nam w swoim Słowie, żeby właściwie stosować dyscyplinowanie. Żeby nie być zbyt pobłażliwym, ani zbyt surowym, nie działać zbyt pochopnie, żeby to wszystko miało, jakby było prowadzone czy wyznaczone przez Boże Słowo. Powinniśmy zdać się na Jezusa Chrystusa, ponieważ Jego życie było życiem w doskonałym posłuszeństwie Ojcu. Więc On jest najdoskonalszym wzorem życia w karności. Pomyśl, ile różnych sytuacji na swojej drodze spotkał Jezus, które były wyzwaniem dla Niego albo mogły być przeszkodą do tego, żeby być posłusznym Ojcu. Kiedy był na pustyni 40 dni i nocy pościł, przystąpił do Niego szatan, by Go kusić. Ale Jezus nie uległ pokusie. Pomyśl, ile razy Jezus miał powody do tego, by odpowiedzieć komuś złorzeczeniem na złorzeczenie. Kiedy Go opluwano, kiedy Go wyzywano, On nie postępował w ten sam sposób, ale wszystko powierzał Bogu. Więc Jezus na każdym kroku był swojego życia, tutaj na ziemi można powiedzieć, był poddawany próbie, ale we wszystkim okazał się wierny Ojcu, wchodził w tej karności, był posłuszny we wszystkim aż do śmierci krzyżowej. Dlatego jeśli będziemy posłuszni Jezusowi we wszystkim, to On stawi nas doskonałymi przed Bogiem. Ponieważ On sam był doskonały i może stawić nas doskonałym przed Bogiem. Więc uwierz w Jezusa, zacznij naśladować Go, jeżeli jeszcze nie wierzysz w Niego, ani Go nie naśladujesz. Uwierz w Niego, a On da ci życie wieczne, a On sprawi, że staniesz się uczestnikiem świętości Boga. Więc dyscyplina jest dobra, jest potrzebna, jest wyrazem Bożej miłości. Dyscyplina nie jest przyjemna, ale ma nas wyszkolić. Wyćwiczyć i owocem dyscypliny będzie pełen pokoju owoc sprawiedliwości. Więc dyscyplina jest naszym przyjacielem, nie wrogiem. Także poddawajmy się Bogu, poddawajmy się dyscyplinie, aby ten Boży cel uczestniczenia w Jego świętości mógł zostać zrealizowany. Amen.